To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Rozwój kinematografii. Pierwsze filmy. Pierwsze filmy, w których aktor, gdy teraz te filmy oglądamy, wydaje nam się, że porusza się takim przerywanym ruchem. Te jego ruchy nie są takie płynne. Wynika to z tego, że jedne z tych pierwszych filmów, początków kinematografii, polegały na tym, że żeby taki ruch powstał, nakładało się po sobie kilka klatek bardzo szybko.
I te początki kinematografii były początkami odkrywania tego, jak ludzkie oko widzi przesuwające się w czasie klatki, które mają bardzo zbliżony obraz. Jak szybko te klatki muszą następować po sobie, żebyśmy widzieli pewien płynny ruch. To dzisiaj wszyscy doskonale widzimy, wchodząc do sklepów, wtedy, kiedy patrzymy na dostępne tam monitory komputerowe, telewizory, które prześcigają się wielkimi banerami, który ma możliwość częstszego przetwarzania obrazu, o ile szybciej są pokazywane obrazy w danym telewizorze.
Ale nawet abstrahując już od braci Lumière i od Charlesa Chaplina i wracając może do czasów, które my pamiętamy, lata 80., to były takie projektory bajek dla dzieci, gdzie też z pewną taką prędkością można było kolejne klatki przewijać raz szybciej, raz wolniej.
Też często sami bawiliśmy się w ten sposób, że na kolejnych kartkach papieru rysowaliśmy dyskretny ruch postaci i potem wprawialiśmy te kartki w ruch pod palcami, że one dość szybko przesuwały się dla naszego oka, a my widzieliśmy przesuwający się przed naszymi oczami ruchomy obraz postaci, które klatka po klatce rysowaliśmy.
Piękne wspomnienia z młodości i historii kinematografii, ale co to ma wspólnego z obrazem ultrasonograficznym? Wszak my często mówimy, że chodzi o falę, która jest wysyłana, powraca itd. Aparat składa nam obraz itd. No właśnie, i tu musimy się chwilę zatrzymać, bo niby my widzimy klatkę jedną, ale tych klatek, żeby ta jedna powstała, aparat analizuje kilka.
Bo też jest tak, że właściwie my musimy zwrócić uwagę na to, że obrazując różnego rodzaju narządy w ciele naszego pacjenta, mamy dwie skrajnie z praktycznego punktu widzenia możliwe sytuacje. Pierwsza skrajna sytuacja jest związana z tym, że obserwujemy narząd, który bardzo szybko się porusza, jak na przykład tętniące serce z częstotliwością 120 uderzeń na minutę, a druga skrajna sytuacja do tej pierwszej to jest takowa, gdzie obrazujemy sobie stabilny, nieruchomy narząd, jak na przykład miąższ wątroby. Do obu tych sytuacji musimy z punktu widzenia praktycznego podejść nieco inaczej, bo też nieco inna częstotliwość klatkowania obrazu ultrasonograficznego może nas interesować.
No właśnie, i uśrednianie klatek, bo o tym chcemy teraz rozmawiać, o persystencji, piękne słowo, że ultrasonografista ma na to wpływ. Na co on ma wpływ? Co on może sobie wybrać? On może sobie wybrać niejako liczbę kolejnych klatek nakładających się na siebie po to, aby powstała jedna klatka obrazu. I w sytuacji takiej, kiedy mamy obraz ruchomy, patrz, to o czym wspomniałeś, serce. Wybieramy niższe wartości tej persystencji, w związku z czym aparat lepiej reaguje na ruch. My ten ruch widzimy bardziej płynnie, ale no nie ma nic za darmo. Obraz jest bardziej ziarnisty, obraz jest bardziej surowy, bardziej taki ostry.
I znowu z drugiej strony, kiedy oglądamy sobie stabilny, nieruchomy obraz, jakim jest wspomniany przez nas wcześniej miąższ wątroby. Dużo wygodniejszym dla naszego oka będzie obraz, który uzyskamy na podstawie złożenia, nałożenia na siebie obrazu kilku sąsiadujących klatek. Dzięki temu zamiast ostrego, ziarnistego, niepozbawionego szumów obrazu, uzyskamy obraz dość miękki, obraz wydawałoby się pozornie rozmyty, ale bardzo przyjazny dla naszego oka, taki jak jesteśmy przyzwyczajeni do obrazowania rzeczywistości, którą widzimy w koło, gdzie wszystko płynnie przechodzi obok siebie.
Ten efekt zwiększania persystencji, na niektórych aparatach to się nazywa frame average, polega na tym, że kiedy zwiększamy wartości tej persystencji, patrząc na stabilne obrazy, to na ekranie efekt jest bardzo zbliżony do redukcji szumów. O tym, o czym mówiliśmy na zeszłym spotkaniu. Ten obraz zostaje pozbawiony, w cudzysłowie, pewnego ziarna, jest płynniejszy. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy badamy elementy ciała ruszające się, na przykład serce, chcemy tę persystencję utrzymywać na niższym poziomie. Już niech ten obraz będzie bardziej ziarnisty, niech on nie będzie taki płynny, ale żeby aparat nadążał za ruchem. Jak my ruszamy głowicą i poruszamy się po na przykład narządach jamy brzusznej, to niskie wartości persystencji pozwalają na to, że ten aparat ładnie nadąża za ruchem naszej głowicy. Jak przesterujemy na zbyt wysokie, ten obraz ma takie mikrosekundowe przesunięcie, czasami to widać.
I to jest bardzo przydatne w sytuacji takowej, kiedy przeskakujemy szybko między obrazem ruchomym. Na przykład oglądamy serce, wtedy warto sobie zmniejszyć wartości persystencji, żeby ten ruch był bardziej płynny, a oglądając jakąś zmianę ogniskową w nieruchomym obrazie, warto sobie nieco zwiększyć zakres persystencji po to, żeby ten obraz był bardziej miły dla oka, żebyśmy widzieli ten obraz bardziej miękkim. Oczywiście my bardzo rzadko z tej funkcji wbrew pozorom korzystamy, bo tak uczciwie rzecz biorąc, ja przyznam się, że ja rzadko korzystam z tej opcji, żeby samemu zmieniać wartości persystencji. Zmieniam to podświadomie czy nieświadomie, zmieniając preset, bo zazwyczaj wyższe wartości persystencji będą w presetach tych do obrazowania narządów miąższowych, jak tarczyca, jak piersi, jak narządy jamy brzusznej. A zdecydowanie niższe wartości persystencji będą automatycznie ustawione na presetach do obrazowania chociażby serca czy niektórych innych narządów.
Ja przyznam się Tobie, że najczęściej po persystencję sięgam wtedy, kiedy mam pierwszy raz kontakt z nowym aparatem. Na jakichś kursach albo kiedy otrzymam aparat do testowania, wtedy jest to parametr, który sobie ustawiam, patrzę jak on wpływa na obraz na danym presecie w danej głowicy. W swojej pracy najczęściej utrzymuję tą persystencję stale na wartościach pośrednich. Ale proszę sobie nie myśleć, że jak obniżymy persystencję, to aparat będzie lepiej reagował na nasze ruchy i będzie można badać szybciej. To wcale tak nie jest. To mi przypomina to, że nasz kolega słucha książek w aplikacji do słuchania książek na podwójnym przyspieszeniu.
Bo dzięki temu szybciej tą książkę sobie przesłucha do końca i będzie mógł zaraz badać czy czytać kolejną książkę, a my w domyśle badać kolejnego pacjenta. Tak to nie działa. My proponujemy Państwu taką metodę, żeby najpierw sobie zoptymalizować ten obraz wedle zasad, o których wspominaliśmy na poprzednich naszych spotkaniach, czyli dobrze dobrać głowicę, dobrze dobrać częstotliwość, dobrze ustawić sobie zakres dynamiki, włączyć sobie obrazowanie złożone, włączyć sobie bądź wyłączyć redukcję szumu, obrazowanie harmoniczne i jeśli to wszystko nam nie pomaga, to na koniec pobawmy się zakresem persystencji, zobaczmy, czy ta funkcja nie będzie w stanie nam pomóc nieco w redukcji szumu, wtedy kiedy mamy wrażenie, że tego szumu ciągle nam jest za dużo, albo w częstości przetwarzania obrazu, wtedy kiedy oglądamy ruchome struktury.
A szczególnie ważne to będzie dlatego, świadomość tego może nam się przydać, bo wszak badamy nie tylko płuca i serce, ale także jamę brzuszną i szyję, albo odwrotnie, przenosimy się po różnego rodzaju obszarami. W sercu, w płucach jest ruch, to musimy do tego ruchu się odpowiednio dostosować, aby ta wyższa persystencja z narządów miąższowych nas nie wprowadzała w zakłopotanie. Polecamy.
A pomijając wszystko, co do tej pory o tej persystencji powiedzieliśmy, to myślę, że macie Państwo takie same odczucie jak i my, że udało się nam wspólnie odkryć treści, które są ukryte pod funkcją, która była przez nas, myślę, głęboko niedoceniana, a która w każdym aparacie ultrasonograficznym, gdzieś na panelu dotykowym, na ekranie dodatkowych funkcji widniała i my nie do końca nie rozumieliśmy, o co chodzi z tą persystencją.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.